Dzień dobry, dzień dobry, Gęsty Trzewiczek.
Dzień dobry, Maryna Patrzewiczek.
Witamy w podcastie Dwa Pionki. Jest to podcast o grach planszowych i karcianych, bla, 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 bla.
Co to ma być bla, 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 bla?
Ja nazywam się Gęsty Trzewiczek, jestem właścicielem firmy Portal Games, jestem sceptyczny i stronniczy.
I RODO zawiera lokowanie produktu.
Proszę Państwa, witamy Was bardzo serdecznie w odcinku, którego nie wiemy jaki jest numerek, gdyż mój zeszyt jest nie przy mnie aktualnie.
A my jesteśmy nie przy zeszycie i nie wiemy, który numer. Możemy to oczywiście w internecie sprawdzić, ale nam się nie chce.
Poza tym zeszyt i tak się już skończył, więc jest to zupełnie bez sensu. Właśnie
to
zakładam.
Na stronę
ja, nie, ja muszę nowy zeszyt, tylko że też mam go nie przy sobie niestety, więc jakby taki podwójny fail. Proszę Państwa, od razu chciałbym ostrzec Ronciego i kilku innych jeszcze naszych słuchaczy. Nie będzie dzisiaj historii gier w Polsce.
Wow. A co to jest burza?
Nie będzie historii gier fabularnych w Polsce, gdyż zostawiłem notatki także w domu, więc będą za tydzień, ale już to obiecuję rzetelnie. Burza jest dlatego, że od początku dzisiaj w firmie Portal Games mamy problemy z internetem. Teraz wali burza i zaraz nam ten odetną, a to dlatego, że za 3 godziny zaczyna się live stream z Portal Games i po raz pierwszy robimy live'a po angielsku dla naszej publiczności w Ameryce, więc dlatego wszystkie przeciwności rosną.
Chciałam powiedzieć, że dzwonił pan z internetu, pytał, czy już wszystko ok. I dzwonił przed burzą, sprytnie.
No to pewnie zaraz będzie nie ok i znowu będziemy się musieli tłumaczyć, dlaczego nie było live'a, jak było obiecane. No ale to są takie nasze normalne przygody. No i proszę Państwa, przechodzimy do działu, co się wydarzyło kilka lat temu. No nie wiemy, bo zeszyt został w domu, jak już mówiłem. Więc możemy sobie tylko to wyobrazić, że kilka lat temu jechaliśmy na Gen Con, bo teraz się też się...
Gdzie ty jesteś teraz w ogóle?
Jestem w tym tak zwanej rozpędówce, że się pakujemy na Gen Con.
Pakujemy się na Gen Con, a pierwszy raz na Gen Conie byliśmy lat temu, nie pamiętam ja tego.
Ale ja wiem, w 2013 roku.
Tak?
Tak. Premiera Robinsona w Ameryce.
Dobrze.
I tam też podjęliśmy decyzję, że będziemy nagrywali podcast i podcast nagrywamy właśnie od tego czasu.
Ja pamiętam, byliśmy na spotkaniu...
Ale mów ciszej albo głośniej,
Ja uświeżyć ten pamięć. Byliśmy na spotkaniu w tym takim dziwnym Steak and Shake.
Najtańsze hamburgery w Ameryce.
Tak, i tam z Jeffrey, tak ma na imię?
Tak jest.
Z Jeffrey właśnie zapytał nas, dlaczego nie nagrywamy razem podcastu i wtedy faktycznie zaczęliśmy nagrywać.
Wszystko się odświeżyło pięknie.
Teraz mi się wszystko odświeżyło, natomiast przypomniało mi się, że na tym też Gen Conie właśnie mieliśmy prezentować...
W tyle słychać burzy.
Mieliśmy prezentować takiego bardzo dużego heksa. I pamiętam, że siedziałam przy tym bardzo, bardzo dużym heksie i przed gościu, który miał tam robić demo, i zapytał mnie, czy znam reguły, bo on ich nie zna, musiałby je poznać, zanim zaczniemy robić demo.
To były stare, dobre czasy Steam Games. Proszę Państwa, ponieważ nie będzie dzisiaj odcinku Historia Gier w Polsce, to wszystkim miłośnikom historii i historiek z dawnych czasów jestem winien...
No, na szczęście nie ma takich.
Jestem winien inną historyjkę i to będzie historyjka właśnie z Gen Con 2013 roku. Ja już ją w kilku miejscach opowiadałem, ale dobrych historii nigdy dość, więc powiem ją po raz kolejny. Onegdaj byłem zaproszony przez Zeman Games jako autor Robinsona Crusoe na Gen Con i w ichniejszym dziale marketingu komuś tam się spięło w mózgu coś, że ja jestem z Portal Games i że oni, Zeman Games, wydają Neuroshima Hex, to ja jestem Neuroshima Hex i oni zrobili event na tym Gen Conie, że wszyscy fani Neuroshima Hex mogą grać against Ignacy Trzewiczek.
O, matko.
Bo oni sobie w tym Zeman Games pomyśleli, że ja tą grę znam. Oczywiście fani w Polsce doskonale wiedzą, że jestem wydawcą Hexa i bardzo go lubię, ale ja grę w tą grę nie znam. To jest gra Michała Racza.
Nie znam, nie ma takiego czegoś,
no, że nie jestem w nią jakiś szczególny. To jest gra Michała Racza i ja oczywiście nie miałem bladego pojęcia, jak mam walczyć z tymi Amerykanami w tego Hexa. Ale ponieważ byłem bardzo stremowany, to był nasz pierwszy wjazd do Ameryki i wiedziałem, że tutaj nie mogę zrobić z siebie idioty, zacząłem chodzić, mówię teraz zupełnie poważnie, na korepetycje z Hexa do Michała Oracza. Michał przygotował mi taki specjalny plik, mam go dziś do dzisiaj pewnie w komputerze, jak grać każdą frakcją, żeby wygrać. To był plik zrobiony na podstawie tego, co Michał przygotowywał dla...
Optymalizacji ruchu, o ile znam Michała.
No właśnie, dokładnie. I on przygotował strategię, jak ma grać komputer na iPadzie, wiesz? Mm-hmm. To były takie pliki dla koderów, jak każdą armią się gra optymalnie. I na podstawie tych optymalnych porad Michał mnie trenował i umiałem grać Molochem, Borgo, Hegemonii, wszystkim. Byłem przygotowany, byłem jak na takim obozie treningowym. No i z oknem burza, no i wsiedliśmy w samolot, poleciliśmy do Ameryki, no i nadchodzi ta godzina tego eventu, jest właśnie ten wspomniany przez Mary ten duży Hex XXL, bo to było takie z pompą zrobione, żeby takie duże stanowisko Hexa z takimi dużymi Hexami. Ja tam jestem jako gwiazda przygotowany, no i przychodzi pierwszy z tych Amerykaninów. Dzisiaj już wiemy, że nazywał się Mike Urbański, bo to był nasz, zaprzyjaźniliśmy się z nim. To był fan portalu od dawna i to był wielki, wielki maniak Hexa, którego ja gdzieś tam już kojarzyłem z internetu, z Twittera. Przyszedł, zlał mnie w ciągu 5 minut, I zadowolony poszedł sobie. I ja moje pamiętam, tygodnie, tygodnie treningu po prostu na nic absolutnie gość mnie zlał.
Ja pamiętam, były czasy, gdzie kazałeś mi właśnie trenować w Hexa i ja na iPadzie sobie grałam intensywnie. Wtedy bardzo, bardzo intensywnie wciągnęłam się i grałam później cały czas. Co mi przypomniało też małą dygresyjkę, że na jakimś wyjeździe dawno temu w górach graliśmy z Michałem Wilki i Owce, taką grę z Granny.
To było na moje 30 urodziny, tak. Na szyndzieli.
I chciałam powiedzieć, że Michał też bardzo starał się wtedy optymalizować ruchy. Układał sobie te kafelki pod stołem na krzesełku, żeby się przygotować do ruchu. Wściekał się na nas, jak jest na cholera, że nie, właśnie my nie gramy optymalnie, tylko gramy jak po prostu potłuczeni. Graliśmy w te Wilki i Owce jedną rozgrywkę chyba za jakieś 2 godziny. I naprawdę było to przeżycie, które ja do dzisiaj pamiętam, mimo tego, że było to lat ho, ho, ho.
Proszę Państwa, tak sobie poplotkowaliśmy o naszych dawnych przygodach z dawnych latów. No, moja 30 to było 40 parę lat, 10, ileś naście lat temu.
40 parę lat temu.
Że dawne, dawne czasy, a Jenkon także 5 lat temu. Przejdźmy do...
Tak, że twoja 30 nie była 5 lat temu.
Ale nagrywamy podcast, musimy się ładnie wypowiadać. Skoncentruj się.
Ja się bardzo koncentruję, tylko ta burza mnie dekoncentruje. Uwielbiam burzę.
Proszę Państwa, i przejdźmy do tego, co się wydarzyło ostatnio w naszym domu, czyli w jakie gry graliśmy sobie. Graliśmy w ten weekend taką grę Time of Crisis, czyli Czasy Kryzysu. To nie jest o komunizmie gra. To jest gra, której akcja ma miejsce w starożytnym Rzymie podczas już tej syłkowej ery Rzymu, kiedy faktycznie
laury leciały.
Wszystkie plemiona barbarzyńskie już zaczynają łoić Rzym. I ja, jak zwykle, mam dla Państwa anegdotkę na tą okoliczność i opowiem to tak, że równo rok temu, na poprzednim Genconie, nie wiem, czy ty byłaś tego, byłaś świadkiem chyba tego, ja rozmawiałem z Jeffem, czyli naszym przyjacielem i wolontariuszem z Ameryki. On jest wielkim fanem gier wojennych, gier firmy GMT i on, razem z Antonim, naszym drugim przyjacielem, przekonali mnie, że ja powinienem sobie kupować więcej gier GMT. Nie wiem, czy masz taką historię.
Nawet mam wrażenie, że zrobiłeś to.
No, do tego właśnie zmierzam teraz. I firma GMT, proszę Państwa, to jest taka bardzo dziwna firma, która nie prowadzi Kickstartera, nie prowadzi żadnego agresywnego marketingu, natomiast od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat, ma takiego własnego Kickstartera, to się nazywa program P500. To polega na tym, że jak oni wymyślą grę, to wrzucają do niej instrukcje na swoją stronę, wrzucają okładkę pudełka i mówią, że jak się 500 osób zadeklaruje, że taką grę by kupiło, to oni tą grę wyprodukują. Czyli jest taki ichniejszy Kickstarter, który oni wymyślili 15 lat temu, czy ileś tam lat temu. I ten program P500 jest bardzo popularny. On im zapewnia bezpieczność finansową, ponieważ oni mają zagromadzone 500 zamówień, zanim w ogóle włączą maszyny do działania. No i ja po powrocie z zeszłego roku z Genconu wszedłem na tą ich stronę, obejrzałem te wszystkie gry, które tam były na tym P500 do wyboru, że mogę coś tam zaklikać, żebym to chciał mieć. No i kilka gier zakliknąłem. Pierwsza gra, jaka do nas przyszła, nie wiem, czy ty ją ukażesz pudełko, nazywa się Fields of Despair. Gra dzieje się w I wojnie światowej w okopach. Rulebook ma jakieś 70 stron i nie da się tego zrozumieć. Nikt o zdrowych zmysłach nie jest w stanie w tą grę grać. I wtedy nauczyłem się, że na pudełkach do gier GMT, na tyle tych pudełek, jest taka specjalna tabelka Complexity Level, czyli trudność.
A jest to napisane, ile naklejek trzeba przykleić?
I ta gra, jeszcze uważaj, ta gra Fields of Despair była Complexity Level Medium. Czyli nie był high, tylko był medium. Od tej pory się nauczyłem, że jak kupuję grę GMT, to muszę szukać low. I ta gra Time of Crisis, którą graliśmy w weekend, moja droga, ona w tej skali, ta skala jest 9-stopniowa, gdzie 9 jest najtrudniejsza gra, a 1 jest najprostsza.
Ona jest taką jedyneczką.
Ona jest dwójeczką.
Dwójeczką.
A myśmy tam spędzili, chcę przyznać, w tym weekendzie troszeczkę się tam...
Nie no, ty spędziłeś dużo czasu czytając instrukcje, naklejając te głupie naklejecze. Nie było naklejki, były wypraska i tak dalej. Później rozgryzałeś instrukcje, potem odchodziłeś kilka razy od stołu, oglądając gameplaya, żeby coś tam wyjaśnić. Potem siadałeś do stołu, potem przychodziła twoja tura i moja tura i zadawałam ci kolejnych 7 pytań, gdzie się wkurzałeś, że nie znasz akurat na nie odpowiedzi i szedłeś znowu szukać. I faktycznie spędziliśmy całą sobotę przy tym.
I dopiero, przepraszam, tak naprawdę w niedzielę zagraliśmy drugą partię, już mniej więcej rozumiejąc reguły, wciąż mam kilka wątpliwości, ale jesteśmy już bardziej ogarnięci.
Tak jest.
I jak się pani ta gra podoba?
Mi się ta gra podobała, aczkolwiek zrobiłam nawet wpis na grupie gry planszowej.
Poważnie?
Nie widziałeś,
nie
tak,
widziałem.
Na temat tego rozgrywki, dlatego że ja...
Pochwaliłaś mnie za moje ruchy?
Chciałam... O jakim temacie już dzisiaj jesteśmy?
Tanecznych.
Okej, okay, to nie. Generalnie jest tak. Ja takie gry strategiczne niestety lubię. I tak jak zawsze mówiłam, że lubię gry bloczkowe i gry, gdzie jest jakaś mapa, natomiast ja nie rozumiem. To jest chyba na zasadzie takie, jak, nie wiem, ktoś na przykład, nie wiem, nie mam też przykładu na to.
Grałaś jak potuczona i zabyłeś. Grałaś jak potuczona i tak, prawie mnie pokonałeś.
Ale jesteś głupia, próbuję od początku się wygrzebać z tego bagna, które mi się zwróciło w głowie. Generalnie jest tak, że naprawdę lubię, tylko że ja po prostu nie potrafię myśleć strategicznie. Czyli ja wiem, że gdzieś tam się przesunę, potem za chwilę wiem, że ty mi tam wleziesz, ale już nie wiem, co dalej się wydarzy. I tak się właśnie śmiałam tam pisząc na grupie, że gdybym była naprawdę w realu takim generałem, to miałabym strasznie dużą śmiertelność tych wojsk i na końcu by mnie dwóch poszło, tych co ostatnich, co przeżyli to wszystko. Przyszli by mnie po prostu zabić, żeby już więcej nie mordować.
Prawie wygrałaś.
I
masz dużo skuteczność.
I do tego jeszcze chciałam powiedzieć, że oprócz tego te moje oddziały by strasznie dużo musiały biegać po tych, to nie by się dowiedziały, gdzie mają stanąć. A oprócz tego ja, pomimo tego, że grywam z tobą właśnie, grywam jedne czasami, ja dalej to nazewnictwo jest mi obce. Ja cały czas nie wiem, co są flanki, jeszcze powiedzmy okop, to jest jedyne słowo chyba, które ja rozumiem tak naprawdę.
Ale nie, ta gra kiedy jest w takiej skali, że tam nie było żadnych okopów, tylko po prostu masz mapę całego
świata.
Nie było,
ja tylko mówię o słownictwie jako takim użytym.
Z prowincji do prowincji się przesuwałeś.
Natomiast muszę przyznać, że gra przez to, że ma element mocno losowy, czyli rzucasz kostkami podczas bitwy, sprawia, że to całe rozumowanie i cała strategia może się sypnąć w gruzy w ciągu paru sekund, co właśnie mi się udało ciebie doprowadzić do jakiejś masakrycznej przegranej podczas pierwszej rozgrywki, właśnie dlatego, że mnie kości lubiły, ciebie nie lubiły i cię pojechałam.
Proszę Państwa, gra Time of Crisis, każdy z graczy dowodzi jakby swoim rodem, swoją rodziną i próbujemy przejąć władzę w różnych prowincjach Rzymu. I tam jest to coś ciekawego, że w którymś momencie możemy także próbować przyjąć władzę także w samym Rzymie, w stolicy Rzymu.
I wtedy już jesteśmy
I wtedy wszyscy inni gracze nas przy stole nienawidzą, bo my jesteśmy, to troszkę jest taki mechanizm, jak nie wiem, czy byś przyznał to, jak w King of Tokyo, że jak się wchodzi w środek i nagle wszyscy cię nienawidzą.
Ja nie gram w King of Tokyo.
No ale ten sam mechanizm. I tutaj też, jak idziesz do tego, że jesteś szefem tego Rzymu, no to wtedy wszyscy się na ciebie rzucają, bo gracz, który jest szefem Rzymu, dowodzi Rzymem, zdobywa średnio dwa razy więcej punktów niż wszyscy inni, bo on podwójnie punktuje. Więc wszyscy chcą natychmiast go obalić, no i więc jest takie nawzajem się obalanie się z przywództwa i trzeba ugrać victory pointy. Bardzo zacięta gra. Myśmy grali wariant dwuosobowy. Ostrzę sobie zęby na trójkę i na czwórkę. Mam zamiar w najbliższych tygodniach także w to zagrać. Bardzo mi się podobało, ale przeraża mnie to, że to był poziom trudności 2 w skali 1 do 9 i to już były takie moje maksy. Takie.
Czyli nawet nie biorę za instrukcję ani żadne takie inne rzeczy, bo tam każdy akapit instrukcji zawiera niuanse, które wymagają przeczytania, żeby grać. Nie da się tam grać na czuja niestety, bo nie są to gry typu mechanika nie jest oczywista. Tak?
To ja tylko jeszcze powiedział o mechanice, taką jedną rzecz, która mi się w tej grze bardzo podobała i chciałem Cię zapytać, czy by się to podobało, bo jest to gra, która zawiera mechanikę deck buildingu, czyli budujemy swoją talię, bo ta talia nam pozwala na wydawanie rozkazów w naszej turze. Więc jest to element deck buildingu, że kupujemy sobie nowe, coraz potężniejsze karty, ale jak przyjdzie do naszej kolejki, to nie tak jak w Dominionie ciągniemy 5 kart i zobaczymy, co nam przyszło, tylko z całej talii, jaką sobie nakupowaliśmy, wybieramy te karty, które chcemy teraz użyć. I mi się to podobało. A tobie?
Więc tak, nie jestem do końca pewna, czy mi się to podobało, dlatego że gdybyśmy grali więcej osób, to doprowadzi do paraliżu. Ludzie, którzy będą wybierać sobie najlepsze karty, to się okaże na dniach. Natomiast ja osobiście, mimo tego, że no, głównie gram w deck buildingi i lubię deck buildingi, to muszę przyznać, że tam się przez moment przeszarżowałam, dlatego że sobie zrobiłam taką rękę właśnie, żeby cię pokonać i później jak już niestety był odwrót, to już ten odwrót nie miałam ani jednego punktu.
Bo to jest tak, że w naszej talii, wybieramy, które karty chcemy, czyli losowość jest zerowa, ale te karty, które użyliśmy, oczywiście idą na discard i już ich nie mamy dostępnych, więc Mary w pewnej turze wzięła wszystko, co miała najlepsze na rękę.
Bo byłam pewna, że ja się wykończę w tej turze i wygram.
I to się nie...
Słuchajcie, brakło mi jednego punktu. Wygrywa się przy 40, a stanęłam przy 39. I koniec.
I potem już było jak taki maluch bez rozróżnika. Takie...
Pasek chinowy, poszedł i koniec.
I ja dojechałem. Więc było miło. Polecamy Państwu wejrzenie na gmtgames.com. Zobaczenie, jakie gry oni mają w planach, jakie gry oni projektują, jakie gry tworzą i można tam się zakliknąć, że taką grę byście chcieli i oni wam przyślą. Ja od razu też jeszcze powiem o kosztach, bo to też jest ważne dla klienta w Polsce, ponieważ jesteś uczestnikiem takiego programu P500, czyli jakby deklarujesz na samym początku, że taką grę byś chciał, to dostajesz bardzo dużą zniżkę, bo oni szanują to, że jesteś na to gotowy i w takim wypadku, jak ja sobie to wszystko liczyłem, to koszt wysyłki z Ameryki tej gry dzięki tej zniżce i tak łącznie mnie to kosztowało mniej, niż gdybym tą grę kupił w polskim sklepie. Czyli jakby się powiedzieć, że opłaca, to może mocno słabo, bo tego są bardzo drogie, ale generalnie faktycznie ta zniżka jest tak duża, że ten shipping jest, wychodzi nam prawie że za darmo i jeszcze i tak kilka złotych zaoszczędziliśmy.
No i oczywiście, jeżeli wejdziecie w to w kilka osób i każdy z was sobie w jakiś czas weźmie któryś z tych gier, to już w ogóle jest fajnie.
Więc ja się polecam, mamy na półce jeszcze kolejne gry z GMT, których jeszcze nie rozkminiłem. Mam kilka, które tam kliknąłem, że już się produkują, że już się udało. Więc będziemy Państwa na bieżąco informowali, jakie sytuacja.
Ja natomiast odradzam te gry właścicielom...
Tylko uwaga na Complexity Level.
Odradzam te gry właścicielom małych dzieci, które są na etapie wkładania wszystko do ust, bo ilość żetonów tekturowych, malutkich jest tutaj
przeogromna. No to są gry wojenne, tak?
I nie wiem, czy ty wiesz, bo ta plansza leżała na stole, jak nasz kot tam wparował i zobaczył tą ilość elementów, które współpracują z grawitacją, to powiem ci, musiałam szybko reagować.
To nie jest śmieszne.
To było śmieszne. Sprawdzał każdego kafelka, czy on na pewno aby dobrze spada na dół. Spadał.
No dobrze. I zagraliśmy też w taką grę.
To było dziwne.
A wiesz, o czym będę mówił, tak?
Tak.
O czym?
No o tych meduzach.
To były kraby.
No to tak.
Proszę Państwa, na SN w 2015 roku wydawnictwo z Tajwanu wydało grę Kraby. Jakimś, nie wiadomo z jakim rządzeniem losu, ta gra oczywiście wylądowała u nas na naszym magazynie, na naszej palecie. Ja w tą grę onegdaj zagrałem, w firmie podobała mi się i ją potem przyniosłem do domu.
Przeleżała 3 lata
i oto przyniosłem ją do domu na weekend do zagrania. No i co? Maluteńkie pudełeczko wielkości fasolek, czy tam sabotażysty, a w środku całkiem poważne euro, że tam trybiki się, że musisz kupić to, żeby zagrać to, żeby zdobyć to, żeby zrobić tamto. I zagraliśmy dwa razy mi się nie udało wygrać.
Mi też nie.
Że nas nie nazdała.
Tradycyjnie.
Sprzedamy tą grę, nie?
Nie, ta gra mi się podoba, szczerze mówiąc, bo ona jest wbrew pozorom dosyć szybka, jak nikt się nie zawiesi.
I dosyć sprytna,
ma tam parę takich fajnych rzeczy.
I to jest taka gra, której Państwo sobie nigdzie nie kupią, która została wydana przez niszowe wydawnictwo.
Taki biały kruk tajwański.
Której nikt tej gry więcej nie wyda, bo jest ciężka, mózgożerna i ma zero hype'u. I to jest taka przykra historia z Essen, ale to zachęca Państwa, żeby na te targi w Essen jednak jeździć, bo ja dużo słyszę wypowiedzi, że po co jechać, mogę sobie te gry kupić w Polsce taniej, nie będę płacił za hotele i wyjazdy.
No tak, ale to się właśnie nie jedzie po takie oczywiste tytuły, tak, tylko po to, żeby coś wyszperać fajnego.
Dokładnie, to chciałem powiedzieć, tylko moja żona z lepszą dyksją to powiedziała szybciej. Nie jeździ się do Essen po kupowanie tych hitów, bo faktycznie można je kupić sobie w domciu taniej, tylko jedzie się na szperanie, na łażenie po tych halach i wyjmowanie takich gier jak kraby i teraz potem Ignace się mogą pochwalić, że taką grę mają, a Państwo się tym pochwalić nie mogą.
W międzyczasie w weekend ostatni odbyła się giełda, na której byłeś. Giełda w Katowicach.
Giełda gier, czyli ta piątkowa giełda, która się teraz przyniosła jako własny, osobny event, odbyła się w Katowicach, w samym centrum Katowic, w przepięknym lokalu. Ty tam nie byłeś, tylko ja tam byłem. Ten lokal kropka w kropkę praktycznie naprawdę wygląda jak ten pierwszy MDK. Czyli to jest taka mała kamienica, kilka salek, błazeria, parkiety, to skrzypienie tego drewna, dokładny klimat pierwszych pionków. No i tam, ja tam akurat byłem z samego rana, ludzie się zjeżdżali, zostawiali gry. Jak zwykle to jest super przygotowane przez Jacka, ponieważ one były wprowadzane na komputer, więc ja sobie z domu sobie śledziłem, co tam się nowego pojawiło, co ludzie dowieźli, co się sprzedało,
tak,
co się nie sprzedało.
Tak, naszego podcastu wiedzą o tym, bo poprzedni podcast właśnie zaśmieciłeś tym, że wszedłeś sobie na giełdę, tak, i patrzyłeś, co się sprzedaje.
Przyplanszy.pl. Zapraszam do przeglądania informacji o kolejnej giełdzie. Ta się odbyła i było bardzo sympatycznie. Kilka gier sprzedałem, kilka gier nie sprzedałem. Troszkę na sobie porozmawiałem, trafiłem na fanów portalu, więc tam pogadałem sobie. Nie kupiłem nic. Akurat tym razem nie kupiłem. Było tam dużo, dużo takich gier, które już grałem, które miałem właśnie i liczyłem, że tam znajdę jakiegoś takiego kruka, którego bym chciał przywieźć, ale akurat nie było na tej giełdzie. Znaczy, może ja się po prostu minąłem z tym krukiem, więc nie było. Games Factory Publishing tam prezentował swoje gry, także więc był także wystawca, prezentował. Więc gratulujemy giełdy gier w centrum Katowic i czekamy na kolejną edycję. Nie wiem, jakaś będzie zimowa, czy jakaś dowiemy się i będziemy o tym opowiadali. No i tak sobie gadamy. Ale jest nieuniknione to, na co ja patrzę.
Na co ty patrzysz? Na mój zegarek?
Nie, na dział newsów.
O, matka.
No ja mam, jest tyle rzeczy się dzieje, dziewczynko, no tyle rzeczy się dzieje, że musimy o tym porozmawiać, troszeczkę chociażby.
No ty rozmawiaj, ja będę tutaj sobie kwiatuszki rysować w tym czasie.
Po pierwsze, Azul wygrał Spiel des Jahres.
Tak jest.
Pani to wiedziała?
Ja to wrzuciłam nawet naszego Basecampa, ale bez jakichś emocji, bo wszyscy wiedzieli, że on wygra.
No było to bardzo prawdopodobne faktycznie. Nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nie wiesz, ale faktycznie Azul był takim murowanym kandydatem, takim bezpiecznym wyborem dla Niemców i faktycznie gra wygrała. Olbrzymi sukces, jeszcze raz o tym mówiłem w moim podcaście angielskim, ale jeszcze raz mówię, olbrzymi sukces gry, która, no, powiedzmy sobie szczerze, oni akurat na minionym SN byli obok nas i myśmy tak na to patrzyli, tego azora, no fajna gra, pięknie wygląda, ale abstrakcyjna, co to za dziwny pomysł. No i pół roku później, czy tam 7 miesięcy później, jedna z najpopularniejszych gier roku w ogóle. No tak. Olbrzymi sukces, pięknie wygląda, proste reguły, świetny marketing wydawnictwa Plan B, świetne lokalizacje, bo ta gra wykłada się równocześnie w wielu, wielu krajach. Majstersztyk, jeśli chodzi o produkcję i piękne happy end, Spiel des Jahres, sprzeda zamkania kilkaset egzemplarzy na całym świecie.
Jest to pierwszy wybór Spiel des Jahres tak naprawdę od lat, który mi się naprawdę podoba i nie mam jakby żadnych zastrzeżeń.
Mi się ta gra, jak wiadomo, prywatnie nie podoba, ale jako grę ją doceniam, że jest to świetna produkcja.
Mi się podoba i za wizualizację tego, bo tak naprawdę to jest gra, no, logiczna, sucha, którą można było spierniczyć, mówiąc krótko, a ktoś miał bardzo fajny pomysł na to, żeby ją ładnie ująć.
No dobrze, no więc jeszcze raz chapeau, gratulacje i tak dalej. Pięknie to wszystko się stało. Stało się także, że Asmodee tym razem akurat nic nie kupiło, tylko ich kupili. Panią to też dotarła do ta informacja? To już za późno.
Że Asmodee poszło za 1,3 miliarda dolarów.
1,4.
1,4, 1,3?
1,4. I kupiło, ale kupiło, bo wielu ludzi myślało, czy Hasbro ich kupi, czy Disney ich kupi, czy ten. A to po prostu kupiła jeszcze raz firma kapitałowa taka, która znowu tam będzie pompowała pieniążki, żeby oni jeszcze bardziej urośli, żeby ją też sprzedać ze zyskiem. Czyli na razie Asmodee jest takim woreczkiem, to sobie przekazują sobie bogaci ludzie, dmuchają do niego i go sprzedają zyskiem. Troszkę to wygląda jak taki rynek piłkarski. Kupiliśmy Ronaldo za 10 milionów, sprzedamy go Realowi za 50 Ronaldo, a potem do Juventusu za 100 milionów i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy dotarła do siebie ta ciekawostka, że ta firma kapitałowa PAI, ona też jest francuska, są drogą, ona oczywiście posiada wiele firm, bo oni są właśnie tacy, co kupują różne firmy. Jedną z firm, jaką oni posiadają, nazywa się United Biscuits. Jest to producent w Wielkiej Brytanii ciastek Jaffa Cakes.
Mamy nawet w domu jedną. Mamy
Jaffa Cakes. Nie, ja mam w domu Jaffa Cakes, przywiozłem z UK Game Expo. Więc proszę Państwa, sobie często dworowaliśmy się, wygłupialiśmy, że Portal Games jest Asmo Ready. Jesteśmy gotowi na bycie zakupionym przez Asmodee. No teraz grupa kapitowa ma w sobie ciastka, no to jeszcze tylko portalu im brakuje. I będzie piękna historyjka.
Chodzi, że oni chcą sprzedawać te ciastka, więc jak to chyba się nie zepnie.
No dobrze. Mam takiego newsa, takiego oryginalnego, że ostatnio odbyła się pewna aukcja i na tej aukcji sprzedano oryginalną ilustrację, oryginalny obraz pochodzący z karty z Magic the Gathering z bardzo dawnych czasów, jednego z pierwszego dodatku, za 72 tysiące dolarów.
Ale matka.
Czyli, że ktoś to ładnie namalował.
Sprzedałabym.
Że kupiła i sprzedała.
No.
To jest, doczytałem tam się, jest to taka karta, która natychmiast po wyjściu została zbanowana, czyli w ogóle nie wolno ją było grać. I dlaczego? Nie dlatego, że była zbyt potężna, to jest najbardziej absurdalna historia, jaką słyszałem w życiu, tylko dlatego, że zbytnio wydłużała rozgrywkę. I teraz, coś to znaczy? Nie wiem, czy jesteś na to gotowa. To znaczy, że ta karta mówiła, że ją zagrałeś, to gracze mieli natychmiast rozpocząć drugi mecz Magic the Gathering, osobny, i zwycięzca tego dodatkowego meczu tam dostał
punkty.
I z tego, co wczytałem, to gracze na turniejach po prostu wieszali grę, bo mieli kilka takich kart i robili grę w grze, w grze, w grze.
A to jest turniej w turnieju, kurczę, to generalnie można zacząć z dwie osoby przy jednym deku, a za chwilę się to rozgałęzia.
Więc karta została natychmiast zbanowana, została bardzo, bardzo słynna, no ale przynajmniej autor ilustracji się ucieszył. 72 tysiące dolarów zainkasował za...
Myślę, że on dostał kasę? No, że autor sprzedawał?
No tak. To jest za obraz sprzedano w sensie.
Ale czy autor był posiadaczem tego obrazu? No,
aha, to tego nie wiem. To tego, że nie doczytałem. Więc takie historie się dzieją na świecie. Może byś coś namalowała też do Robinsona. Ja to zbanuję i zrobimy biznes na tym. A mogłabyś dla nas je namalować.
Ja mam kilka innych pomysłów, ale nie będę tutaj się nabijać
zróbmy to.
Ciebie publicznie.
Namalujecie kartę, ja to zbanuję i za 5 lat to sprzedamy.
Za 5?
No, może więcej. No dobrze. Takie rzeczy się... Ja tu mam tych newsów dużo, ale nie wiem... Mogę jeszcze troszeczkę? Czy już niezbyt?
Ja
mogę
jeszcze jednego newsa.
Jeszcze jednego newsa. Dobrze. No to...
Ale być fajne.
Dobrze. Odbywał się na Kickstarterze kampania gry Overturn. I ci goście tam mówili, że nad tą grą pracowali przez lata i to był taki dungeon crawler i że tam się walczy z potworami i że oni tak nad tym pracowali i że jest świetna, tylko że cały czas nie opublikowali rulebooka.
No i... A to mówiłeś ostatnio o tym przecież.
Nie, to jest świeży nóz. No i w końcu społeczność Kickstarterowa na nich wymusiła że mają tego Robuka opublikować, albo będą ludzie się wycofywali z tej kampanii. I co oni zrobili? Opublikowali Robuka, który w ciągu kilku godzin fani szybko wyłapali. Miał przeklejki Ctrl-C, Ctrl-V z Robuka Massive Darkness. Ale w tym podcastie, czy w tym drugim?
W naszym.
Proszę Państwa, to Państwo to już raz odsłuchają. W takim razie poważnie to mówię?
Tak.
No dobrze. A mogę coś jeszcze innego, czy nie w takim razie? A mówiłem o 10-leciu pandemika?
Nie, ale chcielibyśmy bardzo podziękować Leszkowi za przesłanie nam Legendy Pięciu Kręgów, bo
z tego, co wiem, to ja chciałem w ogóle, to jest, co ci się wydarzyło, po prostu.
Bo
ja przepraszam w ogóle.
Dobrze, to teraz ty, bo widzę, że się rozłożyłeś.
No nie, to powiedz co? To. No bo ja klapnąłem w podcaście, że fajnie by było i nagle okazało się, że mamy tylu słuchaczy, że po prostu statystycznie się okazało, że jest wśród naszych słuchaczy osoba, która ma w domu Legendę Pięciu Kręgów i nie chce jej mieć. I mamy właśnie.
Więc ja właśnie bardzo, bardzo Leszkowi dziękuję. Ty oczywiście też mu dziękujesz. Ja tej gry nie znam, więc pewnie postąpię. Chociaż mam wrażenie, że ja to grałem gdzieś z tobą dawno temu na jakimś podstawowym deku.
Ja grałem w Legendę Pięciu Kręgów, jak miałem sklep Nostromo w Gliwicach. Czy to było w roku 2000... To były czasy, jak robiłem Machinę. To 2001 rok.
Ja właśnie z Machiną właściwie, no.
Mam prototyp gdzieś, ale nie jestem gotowy.
Generalnie zmierzamy tak. Bardzo, bardzo ci, Leszku, dziękujemy, bo wiemy, że nas słuchasz. My się oczywiście odwdzięczymy w jakiś fajny sposób.
Ignace, muszę powiedzieć, że po prostu muszą być bardzo ostrożne z tym, co mówią, ponieważ mamy dużą siłę rażenia.
No więc nie mów, że chcesz ciastka, czy ciastek, żeby ci przysłali ludzie ciastka, bo tego nie chcemy absolutnie, żebyś ci przysłali. Ja bym krowę chciała. Żywą do ogródka. Ja naprawdę dziękujemy bardzo, bo to było bardzo fajne. Bardzo fajne pudełeczko sobie przyszło, zaczęłam je otwierać.
Znaczy nie nazywam tego pudełeczkiem, bo to były trzy wielkie pudła kart.
Właśnie pełne. I na to wparował Marian do nas i zaczął mi tłumaczyć, dlaczego to są trzy takie same pudełka z tego samą okładką. Nie porozkładałam tego jeszcze, obawiam się, że coś pomieszam. Nie wiedziałam, jakie te konfiguracje jest poskładane.
Będziemy sobie grali w weekend.
W ten weekend?
No.
Tych weekendów nam braknie za chwilę. To masz tyle planów, że pana nie poznaję.
No, bo jest taka akcja.
Ale spakujesz się na wyjazd na Gen Con?
No, przecież ty nie pakujesz.
No właśnie.
Więc jest taka akcja, że faktycznie, może wyjaśnimy, bo w zeszłym tygodniu sobie żartowałem, no i poszedł z tego się okazała jednak poważniejsza historia. Ja powiedziałem, że ja nie bojkotuję
Fantasy RPG. Możesz się przestać jąkać?
Ja bojkotuję firmę FFG za to, że oni doprowadzili do sytuacji, w której wydają pudełko, które nazywa się starter do gry. Natomiast, żeby grać tą grę, musisz kupić takie startery 2 albo 3. Naciągając klientów na dodatkowe koszty i po prostu tnąc te zawartość tych pudełek do granic absurdu. I ostatnią grą, jaką kupiłem od nich, była gra Arkham Horror. Gra jest świetna, uwielbiam ją, bardzo ją polecam, ale żeby w nią zagrać, trzeba mieć dwa startery. To jest jakiś absurd. No i jak wyszła gra Legenda Pięciu Kręgów, ja powiedziałem, że ja to bojkotuję. Ignacy jest rebeliantem, Ignacy nie będzie się takie rzeczy się bawił. I Legendy Pięciu Kręgów nie kupiłem. No i teraz faktycznie dzięki Leszkowi tą Legendę Pięciu Kręgów mamy, ale FFG na nas pieniążków nie zrobiło, bo Leszek właśnie dokładnie zrobił to, o czym ty mówisz, czyli on wiedział, że jeden starter mu nie wystarczy i on tam kupił i on kupił trzy startery. No to jest absurd. Drogi Leszku, właśnie co tu się wydarza, prawda? Że FFG doprowadził do tego, że klient sam jest świadomy, że musi kupić kilka starterów, żeby w tą grę zagrać. Czemu to się w ogóle nazywa starter? Czemu to się nazywa inna trzecia startera? Pana rzekają na konkurencję? Że mogą mnie zaskarżyć?
Nie
słuchają nas. No dobrze. Podsumowując, dziękujemy za Legendę Pięciu Kręgów. Będziemy raportowali, jak nam się ta gra podoba. Ja w tą grę grałem wiele, wiele lat temu, jak ona była jeszcze w wersji CCG i pamiętam, nie pamiętam dobrze reguł, ale pamiętam tylko, że to był kawał z bardzo zasnej karcianki, więc mam nadzieję, że nadal jest bardzo zasnej.
Ja natomiast chciałam powiedzieć, że w tym weekend sobie też odświeżyliśmy jedną grę, tylko nie wiem, czy mogę o tym mówić, bo będę marudzić.
Nie wiem, o czym. Jaką?
W deck building.
A Dominiona?
Tak. Ponieważ Ignacy ostatnio
to losażnie z narzekaniem, bo to wydaje nasz konkurent Games Factory Publishing
ja
i potem będzie, że walczysz
z konkurencją. Chciałam ci tylko powiedzieć, że jak namawiałeś mnie w ten weekend, żebyśmy zagrali w Dominiona, ja ci przypomniałam, no,
troszkę faktycznie bukki.
Ostatni raz grałam w niego 10 lat temu i długo dosyć graliśmy, bo graliśmy w niego przez całe wakacje prawie tydzień czy dwa tygodnie nad morzem. I wiem, że bardzo mi się ta gra wtedy, no nie, że bardzo mi się nie podobała, ale męczyła mnie i teraz się uparłem, że zagramy.
Chyba sobie
a
kupiłem.
Ja nie chciałam. I jednak niestety potwierdziło się to, że nie kręci mnie ta gra w ogóle. Nie
ja z Dominionem mam ten problem, że ta gra mi się bardzo podoba, ale te ostatnie partie to
prawda się tego,
że ona mi się bardzo podoba tylko w teorii. Znaczy zawsze jest tak, że potem jak wlosuję sobie te zestawy kart, które są które możesz kupować,
to nie wiesz, co z nimi robić.
To one są niefajne i tylko mam to, no pewnie mieliśmy po prostu pecha, że ten zestaw kart był kiepski. Więc ja jestem wielkim fanem Dominiona, natomiast ostatnie rozgrywki, jakie miałem, bo wcześniej jeszcze grałem z Olkiem, bez ciebie Były nieudane, muszę przyznać, kurczę. No. Ale generalnie dalej cały czas tą grę polecam, mam ją w kolekcji, tylko muszę jakiś fajniejszy zestaw kart trafić, żeby to było ciekawsze. Bo tutaj było takie nudne faktycznie. No dobrze. I co tam, dziewczynko, jeszcze chciałabyś powiedzieć ciekawego? Bo tutaj już pół godzinki rozmawiamy.
Ja szczerze mówiąc jestem bardziej w temacie już takim wyjazdowo-dżenkonowym plus temacie ogródkowym, bo u nas się dużo w ogrodzie dzieje, co oczywiście w ogóle nie dotyczy podcastu, ale jakby troszkę uzasadnia mój brak wiedzy na temat pewnych rzeczy.
A wiesz, że wychodzi Monopoly Warhammer 40 tysięcy?
Tak, wiesz. Właśnie.
Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze...
Ja ostatnio mówiłam, że czekam aż co wyjdzie Monopoly, co?
Nie wiem. Proszę Państwa, w każdym podcastie już mamy na koniec ploteczki z portalu, ale dzisiaj będzie ich dość niewiele, dość mało, ponieważ w portalu ostatnio się dzieje, że tak powiem, fail after fail, jakby jestem mocno zdemotywowany, więc nie mam ochoty na plotkowanie, co tu się nawywijało, ale mam jakiś taki ciąg, jakieś dwóch tygodni katastrof jedna po drugiej i nic tutaj pozytywnego i wesołego nie ma do powiadania, a raczej chodzę w złym humorze.
Tak, humory nam klapły, to prawda, bo o ile raz na jakiś czas, wiadomo, może się zdarzyć jakiś błąd, który nas kosztuje dużo nerwów, stresu i oczywiście
tutaj
dużo
ostatnio
kasy.
Mamy jakąś
to jest to
katastrofę.
Taki ciąg niefortunnych zdarzeń i zaczyna to wyglądać niefajnie.
Więc ploteczek portalu nie ma, tylko mogę powiedzieć, że dzisiaj nagrywamy live'a. Jak Państwo to odsłuchują, to już jest za późno. Państwo sobie tego live'a przegapili, ale można go na YouTubie odtworzyć. Będziemy także nagrywali live'a po angielsku, także sobie można odtworzyć. No i generalnie po ludzku się...
Co ty za pętlę czasową teraz robiłeś?
No i chodzi o to, że zbliżamy się do wyjazdu na GenCon.
Przekażę przed live'em.
Ja już mam Ryzen Fiber. No ale przecież Państwo to może odsłuchają mi to
ty
dopiero.
Ty masz na miesiąc przed Ryzen Fiber zawsze, tak to już przywykłam, szczerze mówiąc.
Proszę Państwa, ruszamy na GenCon z naszym kochanym detektywem. Gra jest w hotach, jak to zwykle bywa z naszymi premierami przed GenConowymi. Jest w hotach, ludzie się nie mogą jej doczekać. Wielu ludzi już sobie w tą grę gra i bardzo nas to cieszy i się dobrze bawią. Na tych takich statystykach konwentowych, przedkonwentowych detektyw jest na większości top 10 na bardziej most anticipated games. Jedynie te nasze ziomy z Dice Towera nas nie dali na top 10. Nie wiem czemu. Na wszystkich innych list, może dlatego, że już tą grę grali tak naprawdę. Więc to nie jest anticipated, no nie wiem. Na tych wszystkich innych listach jesteśmy ładni i wysoko i nas to bardzo cieszy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosują. Jesteśmy w top 10. No i zobaczymy, jak ten rzędko będzie wyglądał. Jeszcze zdążymy nagrać jednego szybkiego podcasta przed wylotem w niedzielę. Podcasta. I tam będzie dużo historii gier fabularnych w Polsce. I potem już uciekam na tego GenCona.
Co ty gadasz za kłopoty? No kiedy ja go wrzucę?
Zostawisz Markowi. Ale go wrzuci. No i trzeba za nas trzymać kciuki. Czy pani chce coś jeszcze powiedzieć, że się z państwem ładnie pożegnamy?
Ja myślę, że się pożegnamy. Trochę mnie przeraża następny odcinek, który zapowiada, że będzie masa jakichś dziwnych tych takich wspomnień.
A najbliższe wspomnienia są z roku 1994. Pierwsza gra RPG wydana w Polsce, czyli Warhammer. I to będzie raczej dla ciebie nudny odcinek. Tam będzie mało śmieszków, a dużo takich informacji.
To po co to?
Żebyś sobie mogła ziewnąć.
No właśnie tak jak teraz ziewnęłam, bo na samo... Znaczy generalnie siedzimy na drugim piętrze pod dachem i troszkę duszno, szczerze mówiąc. Po tej burzy i trochę no chyba tlenu brakuje.
Polecamy się, proszę Państwa, jak zwykle strona portalgames.pl, polecamy się planszówkowe podcasty na Facebooku, polecamy się na naszych Twitterach, Snapchatach, Instagramach i wszystkich innych
polecamy się social mediach. W social mediach widać, że są wakacje, ludzie jakby troszkę więcej wakacyjnych zdjęć, a mniej grania takiego wieczornego, ale i tak widać, że ludzie
przepraszamy za wszystkie kłopoty, jakie Państwu sprawiamy. Jeszcze raz dziękujemy za legendę pięciu kręgów panu Leszkowi. I do zobaczenia na jakimś konwencie i proszę nam życzyć szczęścia w wyprawie na GenCon, chociaż jeszcze się będziemy słyszeli. I ja
do usłyszenia.
Kliknę. Już mogę kliknąć?
Możesz.
Klik.